Wracamy do naszej rozmowy w studiu Radia Doksa. Pani Maryla i pan Staszek Kukułowie, Asia i Andrzej Żylow oraz marzona Jurek Mikowie. Dziś o atrakcyjności rozmawiamy. Ustaliliśmy już tyle, że nie da się tych aspektów oddzielać, gdzieś się poukładać etapami. Atrakcyjność fizyczna, intelektualna, duchowa idą w parze. Mówiliśmy sporo o atrakcyjności fizycznej, o intelektualnej, o duchowej mam nadzieję jeszcze powiemy. Natomiast zatrzymajmy się jeszcze na moment. No, dużo czasu jakoś ta zewnętrzność nam zajmuje, bo jest to chyba takie najłatwiejsze i to, co widać na pierwszy rzut oka, jeśli idzie o atrakcyjność. Tutaj trochę czasu poświęciliśmy tym zbędnym kilogramom, które i paniom, i panom czasami głowę zaprzątają i zaburzają.
No cóż to, o odchudzaniu kontynuujmy. Co nam się zdarzyło w naszej rodzinie, w naszym małżeństwie? Może uściślimy, bo to jest istotne. Dzieci już nie mamy, więc będziemy tylko o małżeństwie mówić. Właśnie ze Staszkiem skończyliśmy 6-tygodniowy post. Było to za obopólną zgodą, za obopólną wiedzą i przy opiece lekarskiej, więc nie był to nasz wymysł, jakaś chwila zauroczenia tą ideą. Najważniejsze, że chcieliśmy obydwoje i postanowiliśmy sobie jasny cel, również w dwoje zaakceptowany. I co, Stasiu?
No w sumie ma pan siłę mówić po tych 6 tygodniach? Niż tutaj była mowa, ale rzeczywiście było. To taki element przygotowania się do tej audycji, żeby pokazać, że na każdym etapie wspólnego życia trzeba się o tą atrakcyjność starać.
6 tygodni pan pościł, żeby się do audycji przygotować?
Nie. Jeszcze nie skończyliśmy myśli.
Bo mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku jedną audycję będziemy mieli przyjemność współprowadzić. Ale chcemy powiedzieć z Marylą, że rzeczywiście ta atrakcyjność fizyczna na naszym etapie naszego życia, no przynajmniej już dobiegamy przecież 70, polega na tym, żeby troszczyć się o zdrowie, o to, żeby jak najdłużej nie być dla siebie ciężarem, prawda? I to był jeden z elementów właśnie tej wspólnej troski o nasze zdrowie. Na pewno było nam prosi, bo byliśmy razem. Był jeden garnek, jedna kuchnia i zupełnie pusta lodówka, więc to przerażająco wyglądało, zwłaszcza o porankach. Natomiast to jest, myślę, uczyniło nas naprawdę bardziej atrakcyjnym. Również w tym wyrazie fizycznym, tych paranaście, 15 kilogramów, to jest różnica.
Tak, to efekt uboczny, którego się oczywiście cieszymy. Trudno nie cieszyć się, gdy waga troszkę poszła w tym kierunku, co należy. Ale najważniejsze było to, że również, że wspieraliśmy się w tym naprawdę trudnym okresie. To było bardzo trudne i nękały nas takie kryzysiki. I gdyby nie Staszek, to ja nieraz bym powiedziała, nie daję rady. I odwrotnie, tylko on jako mężczyzna może nie wyrażał tego tak bezpośrednio jak ja. Natomiast to wspieranie się wspólne w trudnym, naprawdę trudnym okresie, to było bardzo fajne. I teraz jak przechodzimy na następne etapy, jesteśmy dalej prowadzeni, to nieco lżej, ale w dalszym ciągu mamy pewne rygorystyczne zachowania, którym musimy się poddać i wiemy, że możemy na siebie liczyć. To jest właśnie fajne. To jest fajne.
Jakie zachowania, jakie słowa, gesty budują taką wzajemną atrakcyjność? Po jakie rozwiązania, możliwości warto sięgać, po jakie wy sięgacie?
Chyba najważniejszą rzeczą, którą można, to spróbować się umawiać ze sobą na randki. Często wspominamy o tym, że spotykając młode małżeństwa z dziećmi, które nawet mają tam kilkanaście lat stażu, bardzo często odtwarzamy im wyobrażenie tego, że mogliby się umówić na randkę. I oni mówią, że dawno nie byli, albo że to niemożliwe. Więc filozofia spotkania... A
przepraszam cię, jeszcze wejdę w słowo. Jakie argumenty podają, że to niemożliwe, żeby się umówić na randkę na jakimś etapie małżeństwa?
No co oni będą robić? Oni już nie pamiętają. A gdzie pójdą?
Albo, że dzieci, że nie ma co zrobić, że praca, że nie ma czasu, że tacy zabiegani. No taka codzienność przytłaczająca.
I myślę, że to jest jedna rzecz, którą można zrobić dla siebie w sensie zwiększenia atrakcyjności. Po prostu umówić się. Nagle wszyscy mogą się zadziwić, no, co się zdarzy. To jest jakby jedna rzecz. Natomiast druga...
A co się może zdarzyć?
Skupienie się na sobie wzajemnie może przypomnieć nam...
Pozachęcajmy przykładami.
I to jest bardzo miłe. Może przypomnienie zaraz... sobie pierwszych chwil tego właśnie, co nas napędzało wcześniej, co nas pociągało ku sobie, to chyba jest najbardziej cenne. A druga rzecz to na pewno jest odkrywanie, co dalej. Chyba, że zamkniemy się tylko w logistyce dnia codziennego i będziemy omawiać w czasie naszego spotkania tylko i wyłącznie to, kto ma kogo zawieźć albo kto kiedy gdzie przyjechać.
No to bezsensowna taka randka.
No niezupełnie, bo proszę sobie wyobrazić, że jesteśmy w kawiarni przy dobrym winie i rozmawiamy o logistyce, tak? Układamy plan zajęć, to się musi skończyć, znaczy to nie wytrzyma czasu, tak? To nawet po pół godzinie, jeżeli dalej będziemy układać ten plan zajęć, to stwierdzimy, że co my właściwie robimy, może zajmiemy się czymś cenniejszym, ciekawszym. To dlatego namawiam do tego, żeby stworzyć sobie otoczenie zewnętrzne, czyli żeby nie było tylko tematu, że się po prostu siądziemy naprzeciwko siebie na krzesło i będziemy umawiać się logistycznie, tylko żeby pójść albo do kawiarni, albo do jakiegoś innego fajnego miejsca, w którym możemy ze sobą pobyć.
No i mogę. Przyszło mi do głowy, że my długo, długo naprawdę, kiedy mieliśmy małe dzieci, naprawdę nie mogliśmy nigdzie wyjść razem, naprawdę. Bo mieliśmy babcię 400 km od miejsca zamieszkania jedną i drugą. Nie mieliśmy nikogo, kto chciałby zostać z naszym drobiem w wieku od 1 do 3 lat. I to było trudne, żeby gdzieśkolwiek wyjść. Nawet była tak, podjęliśmy taką próbę, kolega przyszedł do dzieci, ale dzieci nie chciały z nim zostać i efekt był taki, że ja poszłam do kina z kolegą, Andrzej został z dziećmi.
Też to przeżyłam.
Tak, ale ja sobie myślę, że liczą się naprawdę chęci i właśnie próba zadbania o tą drugą osobę. Bo wszystko można. Jeżeli nie da się wyjść, to można sobie randeczkę w domku zaanonsować, prawda? Dzieci położyć spać, bo wiadomo, że ten drób od 1 do 3 o 8 to już śpi. Można mężowi przygotować lekką kolację, zapalić świecę i będzie to dla niego sygnał, o, kobieta chce ze mną spędzić wieczór. I wtedy on też się od razu bardziej stara, pójdzie się wykąpać. Film
wodą
razem.
Kolońską.
Tak, można jakiś film obejrzeć, można o ciekawej lekturze podyskutować. I ja uważam, że wspaniałe randki mogą być też w domu.
Pod warunkiem, że się miało wcześniej siłę przeczytać tą ciekawą lekturę i obejrzeć ten dobry film. Ale starać się trzeba. Bywaliście na randkach po 10, 15, 20, 30 latach małżeństwa?
O, teraz mamy nieustającą randkę we dwoje.
A to już ideał, do którego tu wszyscy dążą. Może damy radę.
Na pewno tak. Ale to, co mówicie, to po prostu trzeba chcieć, trzeba się o to starać, to samo nie przychodzi. Te okazje trzeba stwarzać mimo wszystko.
Wybić się z tej rutyny, bo chyba o to chodzi w tym wszystkim, tak? I żeby zdziwić się, tak, że ten człowiek koło mnie, który jest taki, to wszystko się tak przewidywalnie toczy na co dzień i nagle się zdziwić, że to jest ten fajny facet, czy to jest ta fajna babka sprzed 10, 15, 20 lat.
A nawet jeszcze fajniejsza.
Oczywiście.
Przyszło mi jeszcze do głowy coś takiego. Kiedy byłam po iluś tam latach siedzenia w domu z dziećmi, kiedy mój mąż wyjeżdżał sobie w różne atrakcyjne miejsca, mój mąż mnie raz niesamowicie zaskoczył, bo on zaprosił mnie w to atrakcyjne miejsce, że pojadę z nim na 3 dni i dzieci zostaną w domu. I no, matka ma coś takiego, ale jak to, ale a z kim dzieci, prawda, a tego, nic się nie martw, wszystko jest załatwione, opieka do dzieci jest załatwiona i właśnie może też tak trzeba, że kobiecie się wydaje, że nie można, że nie da rady, że ona nie zorganizuje opieki dla dzieci, a tu mąż stanął na wysokości zadania, zorganizował opiekę do dzieci, jest hotel, czy nie wiem, pokoi gdzieś tam u kogoś i możemy te 3 dni pobyć sami ze sobą i zadbać o to, żeby było fajnie.
Jak się z tej rutyny wybić? No, randki, które czasami trzeba na siłę zorganizować, ale jakbyście mogli podpowiedzieć tym wszystkim, którzy boją się, tak? No to co to teraz będzie? O czym my będziemy rozmawiać? Bo rzeczywiście, jeśli tej relacji nie ma, no to się łatwo zgubić po iluś latach. I może być takie niebezpieczeństwo, że się czujemy obco w swoim towarzystwie. Czy wy macie jakiś patent na to, no to jak zacząć, jakby jak czynić te pierwsze kroki? Eksperci, halo.
To ja myślę, że warto mówić o swoich oczekiwaniach i nie bać się tego, bo często nasze wyobrażenia wzajemne o naszych potrzebach są niekompletne.
Żeby się randka nie zaczęła, przepraszam cię, chciałabym, żebyś umył samochód, częściej chodził na zakupy, posprzątał i zajął się dziećmi.
Pewne rzeczy mogą być oczywiste, na przykład to, że żona chciałaby, żebyśmy poszli razem do restauracji, a nie spędzili razem przy telewizorze na przykład wieczoru. To nie musi być wcale takie oczywiste. Jeżeli jest taka potrzeba we mnie, albo ja na przykład chciałbym, żebyśmy popłynęli w rejs morski, to trzeba o tym powiedzieć, bo dla tej drugiej osoby może to być nieoczywiste.
Czasami
trzeba to powiedzieć 50 razy.
A może takie szkolne metody, jak stosujemy na rekolekcjach dla małżeństw, spotkań małżeńskich, na koniec, jak wyjeżdżają, dostają zeszycik wyjeżdżającym z weekendu z 10 tematami do kolejnych rozmów. Może czasem potrzeba takiego podpowiedzenia, o czym tak naprawdę mamy rozmawiać.
Ale z takim zastrzeżeniem, żeby to nie był zepsuty kran, nieumyty samochód.
Nie, są konkretne tematy, konkretne propozycje do rozmowy. Niektórym taka podpowiedź jest potrzebna.
My też polecimy, nazywa się to Małżeńska Gra.
Zbliżenia.
Przez zbliżenia, fantastyczna sprawa.
Tak, jako początek jak najbardziej. Może czasem po prostu warto siąść naprzeciwko siebie i popatrzeć sobie w oczy i zobaczyć, czy widzimy jeszcze wciąż takiego atrakcyjnego człowieka. Jak
w mundurku tym
marynarskim.
Marynarskim.
Ale milczenie jest bardzo piękne i zwłaszcza jeżeli potrafimy milczeć. Ja mam takie pytanie, które często sobie zadajemy. To jest, o czym marzysz? Od razu pokazuję kontrolną sytuację. Jeżeli nie marzymy, to warto się zastanowić, co się zdarzyło, że nie marzymy, albo lepiej jeszcze powiedzieć sobie, co musiałoby się zdarzyć, żebyśmy znów zaczęli marzyć. Warto o tym rozmawiać, warto sobie zadać takie pytanie. Muszę powiedzieć, że myśmy sobie ostatnio dość mocno podnieśli poprzeczkę, bo na ostatniej naszej rozmowie podjęliśmy temat, czym jest dla nas rozwój duchowy. Jeżeli mamy już mówić o rozmowie o sprawach duchowych, to myślę, że to już jest naprawdę dość trudne. Aczkolwiek warto sobie czasami zadać takie pytanie, w którym jako małżeństwo, jako małżonkowie rozmawiamy o tym, czy my się rozwijamy duchowo, czy my się rozwijamy, no bo często jest tak, że po tych 20 paru latach możemy sobie powiedzieć zawodowo, no to osiągamy jakiś poziom, tutaj się udaje to, tutaj się udaje to, a gdybyśmy się popatrzyli na siebie jak na małżeństwo, czyli związek dwojga ludzi, którzy wzajemnie dążą do świętości. Czy my idziemy w górę, czy my się rozwijamy i czy rzeczywiście wspieramy siebie w tym, żeby za chwilę być świętymi? No i to jest pytanie, po którym może paść długa cisza, nie wiem, czy dniowa, czy tygodniowa, ale myślę, że jest ważna.
Też myślę nie bez powodu, tak? Najłatwiej się mówi o atrakcyjności fizycznej, intelektualnie to też jakoś damy radę, tak? Bo mamy książki, filmy, możemy się rozwijać, natomiast choćby też ten program się tak ułożył, prawda? Ta duchowość gdzieś jest już na takim poziomie i jakby jest kolejnym etapem, nie da się jej po prostu bez tych dwóch wcześniejszych realizować i ona też wymaga jakiejś dojrzałości. Ja bym chciała jeszcze, wiecie, na koniec zapytać o coś takiego, co jest w zasadzie ważniejsze, czy czasami potrafimy dokonywać wyboru, obowiązki, tak zwane domowe obowiązki, codzienne obowiązki, czy taki budujący atrakcyjność czas dla siebie, tak? I tutaj znowu mamy takie trochę schematyczne rozwiązania tej kobiety, która szoruje te podłogi, dom lśni, pieśni, wszystko jest jak należy, dzieci w wykrochmalonych sukienkach i z kokardkami, natomiast ona już zupełnie bez sił, bez ducha, prawda, już nie mówiąc o chęciach do jakichkolwiek rozmów i wspólnego spędzania czasu. No i ten mąż, który także w dobrej wierze, no i oczywiście tutaj cel jest dbanie o dom, tak? No i ten mąż, który jest tak zapracowany, oczywiście także dla rodziny i dla żony i dla dzieci, że też już nie ma ani siły, ani czasu na nic innego.
Natychmiast wszystko porzucić. Natychmiast po prostu odciąć, wyrzucić. Szorowanie podłóg nie ma sensu, sprzątanie nie ma sensu. Lepiej być w brudnym razem niż w czystym osobno. Myślę, że to jest naprawdę bardzo ważna zasada.
A jeszcze lepiej być w czystym razem też.
No właśnie, a najlepszym rozwiązaniem jest bycie w czystym razem. To znaczy nie może być takiego ostrego podziału, że żona szoruje, a mąż czeka, aż posprząta, żeby mogli wyjść razem na randkę, bo to mi się jakoś w głowie nie mieści. Więc myślę, że ustalenie tego, co musimy zrobić, żeby ogarnąć rzeczywistość, a z czego możemy zrezygnować, żeby sobie pozwolić na wspólne wyjście, jest kluczowym elementem porannym w sobotę czy w niedzielę, w którą mamy czas przed sobą, bo po to jesteśmy, tak?
Ja tylko pozwolę sobie, bo mi się tak dzisiaj to zdanie spodobało, trafiłam gdzieś na nie. Zadbany dom albo zadbana żona, wybór należy do ciebie. To też może w niektórych sytuacjach można sobie zadać takie pytania.
Znaczy, tak jakby dopowiadając tylko jedno zdanie, wydaje mi się, że w mentalności kobiety trudno jest tak po prostu zostawić wszystko i wiedzieć, że tam jest Saigon i po prostu wyjść na randkę.
Przepraszam, nie wiem, czy zauważyłaś, kazał rzucić sprzątanie, ale nie kazał rzucić pracy.
Ale kazał. Chodzi mi o to, że trudno jest po prostu zostawić to wszystko i wyjść, bo wtedy w głowie masz, że czeka jakaś tam rzecz, którą powinnaś zrobić.
I tak będziesz musiała to zrobić, jak wrócisz.
Tak, natomiast są sytuacje,
ale możesz wrócić zrelaksowana.
To mogę skończyć? Tak, dziękuję bardzo. Są sytuacje, w których należy to zostawić rzeczywiście, bo czasem nie pójście czy nieporozmawianie z mężem może być bardziej skutkujące negatywnie niż posprzątanie domu. Tak? Także no, gdzieś tutaj trzeba znaleźć jakąś, w każdym konkretnej sytuacji jakoś znaleźć rozwiązanie oczywiście.
To jeszcze powiem o takiej rzeczywistości, która nas spotkała, no może nawet parę lat temu już, bo to czas szybko leci. Uświadomiliśmy sobie nasze rozmowy w małżeństwie, bardziej jakoś tam padły w kierunku duchowej pracy. W momencie, kiedy sobie zadaliśmy pytanie, właściwie może nie tyle zadaliśmy pytanie, co uświadomiliśmy, że sakrament małżeństwa jest takim elementem, który działa cały czas, że w ogóle, że to jest sakrament, że to jest żywe i że to można z niego korzystać. I pytanie, które padło wtedy, czy umiemy korzystać z sakramentu małżeństwa na co dzień, było dla nas dużym wstrząsem i od tamtego czasu jakoś poważnie zaczęliśmy o tym rozmawiać i szukać rozwoju duchowego. I myślę, że jeśli razem jesteśmy w stanie podjąć tematykę rozwoju duchowego, to jakby cała reszta... O całą resztę możemy być spokojni. Znaczy, tak jak budowaliśmy tutaj od audycji, właściwie od takiego zapatrzenia fizycznego, ale dochodzimy jednak do tej potrzeby ducha, do potrzeby jedności nie tylko ciał, ale też dusz, to wiemy, że to jest zwieńczenie, ale w dużej mierze też na tym można budować to wszystko, co się dzieje fizycznie.
Proszę pani, mogę jeszcze słowo? My odkryliśmy tą duchowość małżeńską przez wspólną modlitwę. Nam się przez lata wydawało, że jeżeli się modlimy z dziećmi, to już no, to wystarczy. Nagle się okazało, że możemy się modlić jako małżonkowie i odkrywanie przed sobą właśnie tego, że obydwoje klęczymy przed tym samym Bogiem razem, to było też fascynujące i to jest też taki właśnie krok do tego, żeby się rozwijać duchowo.
Ja bym jeszcze wróciła, bo myśmy tutaj jakby w połowie utknęli tego, tak? O ile można zrezygnować, to oczywiście mówimy, czysty dom, brudny dom, to oczywiście wpadamy w takie schematy, tak? Ale z pewnych jakby obowiązków można zrezygnować, bo ważniejsza jest być może czasami ta rozmowa niż czyste podłogi, ale ta druga część, tak? Czy panowie... Czy macie takie doświadczenie ze swojego życia, że musieliście stwierdzić, że moja fascynująca praca nie może być ważniejsza od mojej żony, która siedzi w domu, czeka i być może chciałaby spędzić czas, a na przykładowo kolejny tydzień tego czasu nie ma?
Hmm. Tak, myślę, że gdzieś takie doświadczenie w naszym życiu było. To mówi się, że po 7 latach małżeństwa przychodzi kryzys. To faktycznie, jakbyśmy byli 7 lat po ślubie, to gdzieś przyszło takie znużenie nie sobą, ale że to znużenie życiem i pracą. I było tak, że mieszkaliśmy w Bojewnysie, a pracowałem w Opolu, codzienne dojazdy, dojeżdżałem pociągiem często półtora godziny jazdy w jedną stronę, półtora godziny w drugą. I gdzieś zaczęliśmy się rozmijać i ja myślę, że tutaj dla związku zabójcze jest właśnie taka przesunięcie tych akcentów, że ważna jest praca, tam jest koledzy, koleżanki, fascynujące zadania, a w domu jest szarość i nuda, prawda? I no, czasami trzeba mieć taką odwagę, fantazję, żeby się wyrwać z tej nudy, no powiedzieć stop, robimy razem coś szalonego, żeby odbudować tę relację, zrobić razem coś wspólnego. No, wykorzystać podłogę nie tylko do mycia, czy wyjechać gdzieś razem.
Szaleństwo mojego męża po 7 latach było zostawienie mnie na rok z trójką dzieci. Ale myślę, że nasz związek na tym skorzystał, bo okazało się, że wcale nie jesteśmy dla siebie nudni, że ja mogę na niego liczyć, mimo tego, że jest ode mnie 1500 kilometrów, że zależy mu na tym, żeby jak najczęściej do tego domu przyjeżdżać. Także, a coś zatęskniliśmy za sobą, może tak. Może zobaczył, że właśnie nie tylko praca, tylko że ja naprawdę mam ciężko i czasami mogę nie mieć siły.
Sztuką jest też zatęsknić za sobą, nie rozłączając się na te 1500 kilometrów, tak? Na 3 lata czy na rok? Jak to było?
Na rok.
Na rok.
Panowie, czy to jest trudne? To jest powiedzieć trudne. Sobie, że...
To jest trudne, aczkolwiek ja często sobie niestety robię przesunięcia, czasami mówię tak, do 16 coś robię, albo do 18 coś robię, a potem już koniec. Nie zawsze mi się to udaje, natomiast ważne jest, żeby w priorytetach przynajmniej mieć to jako podstawowe działanie, nawet jeżeli się spóźnią, bo wydaje mi się, że to jest bardzo łatwo zapomnieć się i zacząć pracę i kończyć ją późną nocą. My chyba jesteśmy w ogóle konserwatywni pod wieloma względami, bo uważam, że tak samo jak jedna kołdra powinna otulać małżonków, tak naszym jakimś tam marzeniem i wyzwaniem jest to, żeby kłaść się spać razem. To jest bardzo trudne dla nas na przykład, ponieważ moja małżonka jest raczej chodzącą spać jak najwcześniej, a ja raczej jak najpóźniej. W związku z tym my się tutaj całkowicie rozmijamy. Natomiast myślę, że staramy się jednak czasami to zrealizować.
Na jakichś rekolekcjach usłyszeliśmy, że jest na to sposób. Mianowicie mąż musi iść z żoną wieczorem do łóżka, przytulić ją, przykryć się tą jedną kołdrą, uśpić ją, utulić i potem może po ciutku wyjść i już sobie robić te swoje zajęcia.
I musi się obudzić rano z żoną, tak? Czyli...
Ale tu jest, to też mi przyszła do głowy jeszcze jedna rzecz, że skoro się kochamy, skoro chcemy dla siebie dobrze, to też oznacza, że potrafimy od siebie wymagać wzajemnie. Czyli na prostym przykładzie, no zdarza nam się czasami, że porzucę uśpioną żonę w łóżku i pójdę czytać gazetę i przeciągnie mi się to do drugiej w nocy, ale żona mi wtedy...
Ale ona nie wie, że jest porzucona.
I wtedy przywołam je do porządku. No, bo to jest bardzo ważny element, żeby potrafić, jak gdzieś rozchodzą nam się te drogi, powiedzieć nie, stop.
Proszę Państwa, bo zaczęliśmy sobie tak ładnie, jak to było, co Was w sobie zachwyciło, kiedy byliście... Kiedy byliście młodzi, chciałam od Was wyegzekwować, co Was zachwyca dzisiaj, po tylu latach, czy jest taka rzecz, która, kiedy myślicie o sobie, to wiecie, tak, to jest to. To jest to, za co kocham, za co lubię, za co mi się podoba.
Za poczucie humoru.
No to proszę bardzo.
Tak, nie, no, ja tylko powiem tyle. Mój mąż naprawdę dalej mi się podoba za poczucie humoru, za opiekuńczość, za wytrwałość w tym, że ciągle mnie kocha.
Trudne pytanie po latach? Bo nie da się tego być może nazwać.
Nie. Wcale myślę, że nie trudne. Ja mogę śmiało powiedzieć, że moja żona nadal mnie, czy nadal, nie, bardziej, to coraz intensywniej fascynuje. Pod każdym względem inspiruje mnie intelektualnie, zaskakuje mnie, otwiera mnie na nowe rzeczy, o których ja, książkę, sztukę, jakieś nowe wyzwania, po które nigdy bym nie sięgnął, gdyby nie ona. Także Myślę, że nie takie trudne.
Zosia, warto było czytać te książki, wzrok tracić.
Tak, tak, bo teraz ja mogę
zaimponować się i być...
Myślę, że ta wyrozumiałość przede wszystkim to jest cecha, którą Maryla w stosunku do mnie bardzo dużą okazuje.
A ja kocham go za cierpliwość. Tak, jaki był wyważony przez 6 miesięcy naszego małżeństwa. Narzeczeństwa. To taki został, a wprost przeciwnie, to się pogłębiło. I to jest już w latach naszego małżeństwa bardzo ważna cecha. Móc polegać na nim, że nie wrzaśnie, nie tupnie, tylko to tak będzie wyważone, takie pełne miłości. Kocham go za to.
Bardzo dawno temu opowiadaliśmy sobie taką anegdotkę, że ktoś się pyta, dlaczego ktoś kocha, a dziecko, bardzo małe dziecko, mówi, to nie ma znaczenia, kocha się po prostu. I ja mam takie wrażenie, że tak przed 20 paru lat się zdarzyło, że zacząłem kochać i tak kocham do dzisiaj i nie mam poczucia,
nie,
że za
coś. Nie, ale
ja
pytam o taką atrakcyjność.
Ale atrakcyjność, myślę,
patrzysz,
że...
Patrzysz na Marzenę i myślisz sobie, ale to po prostu
no właśnie
zawsze
myślę,
było...
ale... myślę, że na to wszystko, co było 20 parę lat temu, nakłada się szereg rzeczy, o których mogę mówić dzisiaj. Czyli na pewno głębiej i więcej, ale nie mniej. Czyli to jest to samo, co żyję od wielu lat.
Znaczy, czasem dobrze sobie zadać to pytanie, tak? Czy mój mąż jest dla mnie ciągle atrakcyjny? Mimo tego, że odkrywam, czy też tak, odkrywam ciągle wiele rzeczy, które nas różni, czy utwierdzam się w tym, że są takie rzeczy, a jednocześnie utwierdzam się w tym, co nas łączy i jak bardzo to jest fajne, że się w tym wszystkim zgrywamy. Także Pan Bóg tak to jakoś poukładał, że to właśnie jest On i że jesteśmy razem i że tak jest dobrze, chociaż oczywiście nie zawsze jest różowo i łatwo. Tak, to jest osoba, która mnie ciągle fascynuje różnymi cechami i zachowaniami, które są mi obce.
Tego Państwu życzę na różnych etapach małżeństwa. Dziś już pięknie dziękuję za uwagę, za tę rozmowę. W studiu Radia Doksa dziś gośćmi byli pani Maryla i Staszek-Kukułowie, Joanna i Andrzej Żelowscy, Marzena Jurek-Mikowie. Dziękuję Wam bardzo. Szybciutko od jutra odsyłam na naszą stronę w zakładce Z rodziną mi do twarzy możliwość odsłuchania tej audycji, a w kolejnym programie porozmawiamy o sytuacjach rodzin, które wybrały życie na emigracji, ale potem zmieniły decyzję i postanowiły wrócić do kraju. Co stoi za takimi decyzjami? Jak wpływają one na życie rodzinne? O tym już za tydzień, 2 grudnia po godzinie 20:00 zapraszam dziś już. Dziękuję i dobranoc.